Cześć. Pierwszy dzień wyścigu na pustyni. Wstajemy bladym świtem, wypełzamy z namiotów i jeszcze czyści i względnie wypoczęci zbieramy się do startu. Dzisiejszy etap nosi nazwę Spitzkope Saddle i ma około 51 km. Nazwa etapu wzięła się stąd, że pierwszy odcinek, około 18 km, pokonujemy biegnąc ze Spitzkope, z tego masywu, pomiędzy dwa wysokie wzgórza przypominające trochę siodło. To jest mega proste. Adam, dyrektor biegu, pokazuje finą dal, gdzie na horyzoncie majaczą dwa wybrzuszenia i mówi: celujcie pomiędzy te dwie góry, trasę sobie dobierzcie sami. Prosta sprawa. Więc skoro nie ma wyznaczonej trasy i każdy ma sobie powiedz jak zechce, to już wiadomo, że po drodze będą jaja. Później słyszymy ostrzeżenia na porannej odprawie, że pomiędzy checkpointem drugim a trzecim pokonamy miejsce ochrzczone mianem Doliny Wymiotów i później dość paskudną drogą mamy dotrzeć do obozu, który chyba nie ma nazwy i trudno w ogóle opisać, gdzie jest. Mają dzisiaj być 4 checkpointy w ogóle. W odróżnieniu od pozostałych biegów BTU, obozy tutaj nie są rozkładane w miejscu zapewniającym jakąś infrastrukturę, schronienie czy cokolwiek tam, no tylko w środku niczego. No i dlatego nie mają żadnej nazwy i trudno opisać, gdzie nawet są. No to zbieramy graty, wciągamy ostatnie kalorie, każdy bierze zapas wody i powoli gromadzimy się na starcie. Jeśli o mnie chodzi, to jakoś wyjątkowo nie jestem przerażony, chociaż chyba powinienem być. Jest fajna ekscytacja, Pink mi śpiewa w słuchawkach, że mimo, że coś pali, to nie znaczy, że mnie zabije. A ja trochę tym razem ufam swoim nogom, bo tam już troszkę razem przeszliśmy i nie zawiedliśmy się na sobie. No a jak padnę, to wstanę. A jak nie wstanę, to sobie poleżę i w końcu to najlepsze, co można tu zrobić. 8 rano, startujemy. Od teraz jesteśmy sami. Pustynia stanie się naszym domem i jedyne, co mamy, to własne plecaki. Brzmi to może troszkę to strasznie, ale dla wielu osób to jest tak naprawdę bardzo uspokajające i takie wyzwalające uczucie. Początek trasy wygląda jak sceneria z Króla Lwa. Serio. Odcinek od base campu do siodła przypomina bardziej lekko schniętą sawannę niż pustynię. To znaczy w moim przypadku przypominał, bo przecież mamy różne opcje. Każdy sobie wybiera, którędy przebiegnie pierwsze 18 km. Więc albo możesz wybrać trasę najwygodniejszą i najbezpieczniejszą, tam poszukać jakiejś ścieżki, która podobno istnieje, albo możesz też połączyć punkt A i B prostą linią i w ten sposób sobie pobiec. I ponieważ jestem dzbanem, to wybrałem drugą opcję, pobiegłem prosto jak od linijki. No i oczywiście władowałem się w jakieś wyschnięte koryto rzeki, cierniste krzaki, jakieś nory różnych węży, jaszczurek i takiej małej fauny. Te nory w ogóle są szczególnie niebezpieczne. Serio, można w którąś wpaść i złamać nogę. No i zanim docieram do checkpointu pierwszego, parę kilometrów przed siodłem, mam już trochę zadrapań, potargań i takich tam różnych rzeczy. No i łatwo dojść do wniosku, że wokół wszystko służy do robienia krzywdy albo niebycia zabitym. Wszystko jest kolczaste, jadowite, cierniste i wybierając drogę na wprost do siodła, przekonasz się o tym na własnej skórze. Trzeba tam uważać szczególnie na krzaki i leżące na ziemi cierniste gałęzie, bo one serio nawet buty przebijają, więc lepiej niczego nie dotykać. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że najprostsza trasa jest chyba najlepsza. Tylko trzeba być ostrożniej. Cytując klasyka, nie pomylić odwagi z odważnikiem. Tuż przed checkpointem pierwszym ucieka przede mną jakiś zając, taki zwykły szarak. I podobno jeszcze jedna osoba go widziała, więc to nie była żadna halucynacja. Po około 12 kilometrach jeszcze przed siodłem jest checkpoint pierwszy. Już tam rozgrzani, lekko przypieczeni, uzupełniamy wodę i szybko lecimy dalej. Na 18 kilometrze znajdujemy się już między dwiema górami, do których mieliśmy biec i od teraz trasa będzie oznaczona różowymi chorągiewkami. Często nie są umieszczone one blisko siebie, ale na tym pustkowiu widać wszystko no jak na dłoni w promieniu kilku kilometrów, więc dajemy radę. Wystarczy się porozglądać. Tylko, że nie dajemy rady, bo po 21 kilometrach się zgubiłem. Klasyk. W tamtej okolicy pokonujemy koryto wyschniętej rzeki. Jest tam sporo dość wysokiej, suchej roślinności, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Szczególnie, że to koryto nie jest takie proste, tylko ma mnóstwo odgałęzień, przez które przechodzimy kilkanaście razy. Wystarczy więc przez chwilę odpłynąć gdzieś myślami, żeby się później zastanawiać, kurczę, gdybym był różową flagą, gdzie bym stała. W tamtej okolicy jeszcze co najmniej jedna osoba się zgubiła i to już tak poważnie, z tego co wiem, kolega nawet przez dłuższą chwilę nie zwrócił uwagi, że jego tracker piszczy i tracking team wysyła mu wiadomości, że znacznie zboczył z trasy. Niestety przez to nadążył ponad 5 kilometrów i dotarł na metę strasznie wdrawiony. Na tym biegu na szczęście zgubienie trasy nie jest tak straszne jak zazwyczaj, bo w wątpliwych przypadkach można pobawić się w Aragorna i po prostu tropić ludzi. Albo iść po śladach zawodników przed nami, albo jak się zgubimy, to po własnych śladach wstecz, aż dotrzemy do innych. No i w ten właśnie sposób zataczam żałosną pętlę i odnajduję w końcu trasę. I na szczęście nie nadłożyłem dużo, tam chyba nie więcej niż kilometr, więc no luz, można lecieć dalej. A dalej pokonujemy jeszcze taką umierającą scenerię z Króla Lwa. Biegniemy piaszczystą ścieżką i w oddali na wzniesieniu widać checkpoint drugi na około 24 kilometrze. Ten punkt jest idealny, bo zaczyna się robić już bardzo gorąco. I nie pytaj mnie jak bardzo, bo nie mam pojęcia. W ogóle bardzo często ludzie pytają, jaka tam jest temperatura. Przecież nie wiem, no bo nie biegam z termometrem. A taka ocena na oko jest trudna, no bo temperatura odczuwalna mocno zależy od wilgotności powietrza. Chyba ze 2-3 razy na punkcie zapytałem, jaka jest temperatura, ale poza tym to mogę jedynie strzelać. Wydaje mi się, że jak docierałem do checkpointu drugiego, to tak odczuwalna pewnie przekroczyła z 45 stopni. A ten punkt jest idealny, bo był na nim prysznic. Serio. Wpadamy na punkt, zabieramy zapasy wody i nasz lokalny przewodnik na wyjściu jeszcze oferuje taką przyjemność. Każdy bieg w ogóle, każdy bieg BTU ma takiego szalonego gościa w załodze. Na Desert Ultra jest nim Javi, hodowca bezpańskich pawianów i miłośnik disco polo. Koleś, który w zasadzie zasługuje na osobny odcinek podcastu. No, więc oferując prysznic w takich warunkach, ziomek zebrał chyba wszystkie możliwe komplementy, łącznie z oświadczynami. Tylko, że my nie wiemy jeszcze, że już za pół godziny wszystko na nas wyschnie na wiór. Opuszczamy szybko checkpoint drugi i teraz będziemy znajdować się w niesławnej Dolinie Wymiotów, przed którą ostrzegano nas na porannej odprawie. I tu się zaczną pierwsze problemy. Jest najgorętsza pora dnia, a my biegamy już dobre kilka godzin i w okolicach 32 kilometra wychodzimy na drogę D1930. I nie wyobrażaj sobie nie wiadomo czego. To się nazywa droga i nawet ma numer, ale to nie ma nic wspólnego z utwardzoną drogą, po której zwykle jeżdżą samochody. To po prostu dość szeroki i bardzo długi, względnie twardy pas piachu i żwiru, na którym mija nas jeszcze kilku motocyklistów, którzy nie wiadomo co i po co tam robią. Nie wiem, może też się ścigają. No ale to ostatni ślad bytności ludzi, jaki spotkamy tam w ciągu tygodnia. No w każdym razie jest bardzo gorąco. Żelki stopiły mi się już w takiego jednego dużego żela, takie żelki Haribo. Na niebie nie ma ani jednej chmury, a przez dużą ekspozycję, wiatr, motocykle i mijające nas od czasu do czasu samochody obsługi, wszędzie jest mnóstwo pyłu. Trochę to abstrakcyjne, bo w momencie, kiedy to mówię, za oknem właśnie pada śnieg. To jest w zasadzie najtrudniejszy fragment. I mimo, że ja osobiście nie umierałem, to jak się okazało później, nazwa tego odcinka nie wzięła się znikąd i w tym rejonie było najtrudniej. Sporo osób przez upał i długotrwały wysiłek miało problemy z jedzeniem i różne kłopoty żołądkowe, a niektórzy byli już na krawędzi udaru. Do tego ta droga ciągnie się w nieskończoność, w zasadzie znikąd donikąd, więc gdzieś pomiędzy checkpointem drugim a czwartym miały miejsce aż 3 rezygnacje. Minęło parę godzin, a z 36 osób 3 rezygnują z zabawy. Ja jeszcze nigdy nie widziałem takiego pogromu. Dolina Wymiotów utrzymuje swoją nazwę. W okolicy pomiędzy checkpointem trzecim a czwartym orientuję się, że tracę czucie w prawej stopie. Trochę to dziwne. W sumie teoretycznie w niczym mi nie przeszkadza i biegnę normalnie, ale robi się taka trochę odrętwiała. Na razie uznaję, że skoro tracę czucie, to przede wszystkim nic mnie nie boli. I zostawię ten problem lekarzowi na mecie i skupię się na ukończeniu etapu. Po opuszczeniu czwartego checkpointu, ciągle na tej nieszczęsnej drodze, pokonujemy kilka wzniesień i zbiegamy do dzisiejszego obozu położonego w korycie rzeki Omaruru. Wyschniętej rzeki. W ogóle ustalmy, że tam nie było absolutnie żadnej wody, więc jeśli będę mówił o jakiej rzece, to na pewno o wyschniętej. Pierwszy etap mogę podsumować tak. Gdybym był właścicielem pustyni Namib i piekła, to sam zamieszkałbym w piekle, a Namib komuś wynajął. jest naprawdę dużo trudniej niż się spodziewałem. Zwykle na etapówkach jest tak, że pierwszy dzień to jest ostrożne zapoznawanie się z wyścigiem, takie obwąchiwanie trasy, no i kończy się raczej bez ofiar, znaczy bez rezygnacji. A tu już po paru godzinach były pierwsze rezygnacje i to nie będzie koniec na dziś, bo w nocy jeszcze dwie osoby zrezygnują z wyścigu. No i to naprawdę mocni, doświadczeni zawodnicy. Trochę się powtórzę, ale jeszcze nigdy nie widziałem takiego pogromu już na samym starcie. Ja do obozu docieram może bez jakichś dramatów, ale jeszcze nigdy sam początek nie kosztował nas tak dużo i zupełnie serio sobie myślałem, że tego wyścigu mogę nie ukończyć. No ale obóz. Najważniejszym punktem jest kilka dużych drzew, które dają nam trochę cienia. Szybko odwalamy pobiegowe rytuały, jedzenie, przegląd obrażeń i sprzętu i zorganizowanie sobie miejsca do spania, bo czasu na regenerację nie mamy tydzień, tak jak powinniśmy, tylko jakieś 10 godzin. Więc każdą minutę trzeba dokładnie wykorzystać i przekroczenie mety wcale nie oznacza końca roboty na dziś. Wieczorem idę jeszcze do lekarza obgadać kwestię drętwienia stopy i sprawa okazuje się trochę zagadkowa, bo zbiera się małe konsylium i w zasadzie nie wiadomo, co się dzieje. Zagadka się trochę wyjaśni pod koniec trzeciego dnia. Póki co jednak dostaję tylko zalecenie, żeby pilnować tematu i jeśli drętwienie będzie bardzo postępować, to zaczniemy się martwić. A na razie można się cieszyć z tego, że w przeciwieństwie do większości zawodników przecież nie czuję żadnego bólu. No cóż, życie daje nam cytryny, więc robimy cytrynuszkę. No i to jest etap pierwszy. Zaczęliśmy z wysokiego C. I na dzisiaj to tyle. Pa!